Będziemy dzisiaj mówić o wydarzeniu zupełnie przemilczanym, również przez tarnowskie media. W tym przypadku to słowo przemilczane nie jest dobre, bo ja nie wierzę w to, że ktoś świadomie to czyni, tylko po prostu z braku wiedzy na temat wydarzenia, które moim zdaniem, myślę, że tutaj pan Karol się przyłączy do tego, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ziemi tarnowskiej ostatnich dziesięcioleci na pewno, a być może nawet w jakimś większym okresie czasu można byłoby epokowość tego wydarzenia mierzyć. Mówię o dacie 15 czerwca 1993 roku, czyli rocznica minęła w sobotę, 20 lat, kiedy to z Czarnej Tarnowskiej wyjechali, w zasadzie wyjechali dzień wcześniej, tylko 15 czerwca dowódca północnej grupy wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce zdawał na ręce między innymi tutaj obecnego pana Karola bazę po wyprowadzce wojsk sowieckich z terenu byłej już wtedy bazy wojsk sowieckich, które miały tam bazę rakietową. Zanim jednak jeszcze zaczniemy rozmawiać i pan Karol tu głównie oczywiście wspominać ten okres, to warto byłoby, panie Karolu, dokładnie 2 tygodnie temu obchodziliśmy kolejną rocznicę 4 czerwca 1989 roku, datę, którą niektóre osobistości w naszym państwie chcą uhonorować dniem wolnym od pracy, kolejnym świętem narodowym, jako Dzień Wolności. Z tą datą również pan Karol jest związany.
Wszyscy
jesteśmy oczywiście związani, ale pan Karol w sposób szczególny, dlatego że tego 4 czerwca tu w Tarnowie, pewno te osoby, które mieszkały wtedy w Tarnowie, dobrze to pamiętają, prawda? Dobrze to pamiętają. Wybieraliśmy właśnie pana Karola jako reprezentanta Komitetu Obywatelskiego, jednego z dwóch wówczas przedstawicieli z ziemi tarnowskiej, którzy dostali się z list tego komitetu do polskiego Sejmu. Między 4 czerwca 1989 roku, drodzy Państwo, a 15 czerwca 1993 roku, jak sami sobie możecie policzyć, mija troszkę ponad 4 lata. Z jednej strony wszyscy pamiętamy entuzjazm, który towarzyszył nam wtedy w czerwcu 1989 roku, zarówno w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu Kontraktowego, jak i tuż po ogłoszeniu wyników wyborów. Mimo że oczywiście zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę z tego, że wybieramy w sposób wolny tylko tak, troszkę więcej niż 1/3 posłów, to no, wydawało nam się, że jednak chwyciliśmy Boga za, znaczy byka za rogi i że w tym momencie ta wolność nam już nie ucieknie. Jak się potoczyła dalej historia, dobrze Państwo wiecie. W lipcu 1989 roku prezydentem został Wojciech Jaruzelski, 17 września wybrany został premierem.
Jednogłośnie.
Proszę?
Prezydentem jednogłośnie.
Tak, jednym głosem, prawda? Jednym głosem został wybrany Wojciech Jaruzelski, 17 września Tadeusz Mazowiecki. No i później oczywiście te wydarzenia jesieni ludów czy narodów, jak to się zwykło określać, te wydarzenia w krajach sąsiednich, w Czechosłowacji, w Niemczech, na Węgrzech, w Bułgarii i tak dalej. Tylko że nagle...
4 czerwca.
Proszę? Tak, no oczywiście, jeszcze jesteśmy przy roku 89. Ja tylko te podstawowe daty wymieniam, czy daty, czy jakieś wydarzenia związane z tym. Nagle pod koniec 89 roku z forpoczty wolności staliśmy się czerwoną latarnią, ponieważ my nadal mieliśmy te 35% tylko wybranych w sposób demokratyczny posłów, Natomiast w większości krajów byłego bloku sowieckiego wybory mogły być już w pełni demokratyczne. No i rozpoczęło się również wyprowadzanie wojsk sowieckich z poszczególnych krajów bloku sowieckiego. I znowu nie byliśmy w czołówce. Znowu uprzedziły nas inne kraje. I właśnie o tym wszystkim za chwilkę, mam nadzieję, będziemy sobie rozmawiać. Ale po drodze jest jeszcze 92 rok, słusznie tu pani Maria przypomina. Kolejny 4 czerwca, 3 lata później, moment odwołania rządu...
Nocna zmiana.
Rządu Jana Olszewskiego, dzisiaj znana pod tym takim potocznym pojęciem nocna zmiana, które pochodzi ze słynnego filmu, ze słynnego dokumentu Jacka Kurskiego. Między tymi datami wciąż nie udało się jeszcze doprowadzić nas do pełnej suwerenności, bo jakikolwiek kraj może się uważać za suwerenny tylko wtedy, jeżeli wojska okupacyjne nie są na jego terenie. Niestety dalej nie mieliśmy z taką okolicznością do czynienia. Do 18 września 1993 roku trwało wyprowadzanie tych wojsk. Po decyzji podjętej przez rząd Jana Olszewskiego, bo w tym kontekście głównie chciałem rząd Olszewskiego wspomnieć. I niektórzy uważają, że negocjacje, które rząd polski pod przywództwem mecenasa Olszewskiego prowadził wówczas z Rosjanami, to był oczywiście mniej spektakularny, ponieważ toczący się w zaciszach gabinetów dyplomatycznych, ale równie ważny powód odwołania tego rządu, jak znana państwo oczywiście historia związana z ujawnieniem listy Macierewicza i tą kontrreakcją w postaci tego słynnego posiedzenia w kancelarii prezydenta z udziałem przedstawicieli większości partii opozycyjnych wobec rządu, a również takich, które ten rząd do tej pory wspierały. Między 4 czerwca 1989 roku a 15 czerwca 1993 roku, drodzy Państwo, czy w takim razie my byliśmy wolni, czy my byliśmy suwerenni? Jak Pan pamięta to w tym momencie? Jak ocenia z perspektywy czasu?
Ja myślę, że my wolni to nie jesteśmy chyba nawet i w tej chwili, bo wtedy to rzeczywiście ma Pan rację, że czuliśmy w 89 roku, czuliśmy, że ta wolność jest na wyciągnięcie ręki i cieszyliśmy się, chociaż to było 35%. Ale chcę przypomnieć Państwu, że Sejm kontraktowy trwał tylko 2 lata i sam dobrowolnie się rozwiązał po to, żeby były w pełni wolne wybory. A jak działały służby specjalne w Polsce, jak nikt ich nie zlikwidował, nikt nie posadził do więzienia. Przykładem może być te słynne rozliczenie dawnych służb. Jako jeden z tych, którzy w Tarnowie mieli zostać członkiem Komisji Weryfikacyjnej Służb Specjalnych, a wojewoda mówi, któż jak nie pan będzie przewodniczącym tej komisji? A mu powiedziałem, że nasza komisja będzie pracowała najkrócej w całej Polsce, bo nikogo pozytywnie nie zweryfikujemy. I skutek tego, tak się domyślam, że nie tylko nie zostałem przewodniczącym komisji tej weryfikacyjnej, ale nawet członkiem nie zostałem. No i w Tarnowie bardzo nieliczni, zostali zweryfikowani negatywnie, a tak to wszyscy pracownicy służb przeszli dalej. Co chciałem powiedzieć? Po co te wojska rosyjskie były w Polsce? W Niemczech, w NRD, w Czechosłowacji, na Węgrzech. Rosjanie mieli zamiar rozpętać III wojnę światową. Plany były i bardzo bliskie realizacji były w 79 do 83 roku. Były plany napadu na Zachód. I granica Związku Radzieckiego miała być na Gibraltarze. I z tego planu nie rezygnowali dopiero w 83. A to, co się stało, że zrezygnowali z tego planu, to możemy zawdzięczać Powstaniu Solidarności, a przede wszystkim papieżowi Janowi Pawłowi II i Reaganowi. No i Kukliński przy tym też odegrał wyjątkową rolę, ale przede wszystkim potem Kuklińskiego nie było, a stan wojenny wprowadzili jak już Rosjanie widzieli, że Amerykanie wszystko znają. No w każdym razie przede wszystkim Reaganowi, Ojcu Świętemu, to imperium zła, jak nazwane przez Reagana, Związek Radziecki, to jest prawdziwie szatański ustrój i szatańskie państwo. Oni nie tylko planowali wojnę, ale tych, którzy im stali na drodze do realizacji ich planów, starali się zlikwidować fizycznie. Chcę przypomnieć Państwu, że napad na Ojca Świętego w 1981 roku, w maju, a miesiąc wcześniej na Reagana. Obydwaj prawie śmiertelnie postrzeleni. Dwaj najważniejsi na świecie ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z tego. I dopiero w 1982 roku, jak się spotkali, 6 godzin ze sobą rozmawiali, Ojciec Święty i Reagan. Reagan mówi Ojcu Świętemu, że jesteśmy, Ojcze Święty, potrzebni światu, opatrzność nas ocaliła. I Ojciec Święty się z nim zgodził. Rzeczywiście wiemy, jaka jest sytuacja z Ojcem Świętym. Bliżej tych spraw z Reaganem nie znamy, ale Reagan też na milimetry od serca kula przeszła. Prezydent Reagan był bardzo inteligentnym człowiekiem, bardzo, że tak powiem, dowcipnym. Ze wszystkimi łatwo nawiązywał kontakt. No, nawet na stole operacyjnym, jak szykowali go do tej operacji, wyjęcia kuli, to do zespołu, który się szykował, chirurgów, mówi, że mam nadzieję, że panowie są republikanami. A ten jeden z chirurgów mówi, panie prezydencie, my dzisiaj wszyscy jesteśmy republikanami. No także, że opatrzność rzeczywiście ocaliła ich we dwóch. No polityka Reagana spowodowała to, że Rosjanie zaczęli, że tak powiem, cienko prząść. Gospodarka padała, dozbroili Afganistan specjalnymi pociskami, które niszczyły rosyjskie czołgi. No i także Rosjanie w Afganistanie przestali odnosić sukcesów, i gospodarka pogrążała się. Specjalna polityka w stosunku do krajów arabskich, gdzie Arabowie zarzucili świat tanią ropą, a Rosjanie mieli, że tak powiem, największe zyski z surowców i rocznie tracili około 10 miliardów dolarów wskutek ropy. No i po prostu jak zobaczyli pielgrzymki Ojca Świętego w 79 roku i 83, to powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby ten drugi rzut, bo tak jest planowali, że pierwszy rzut pójdzie w 4 dni przez Europę, ale wszyscy, prawie 60% żołnierzy rosyjskich ginie, bo będą się posuwali na zachód tak zwanymi korytarzami atomowymi, gdzie atomowe korytarze, artyleria i lotnictwo będą ścieżkę taką robiły dla broni pancer. I ci żołnierze po 4 dniach będą już trupami tam, ale 4 dni będą jeszcze walczyć. I następny rzut miał przechodzić przez Polskę 2 miliony wojska. Były znaczone trasy, między innymi przez Tarnów. 2 miliony żołnierzy, transporty, samoloty, czołgi. No to niewyobrażalne rzeczy, co to się miało dziać. I stwierdzili, że w ciągu, i to wszystko zależało od szybkości tego drugiego rzutu, doszli do wniosku, że nie są w stanie wykonać tej operacji w taki sposób, a poza tym ta sytuacja ekonomiczna spowodowała, że sami Rosjanie zarzucili ten program podboju Europy i tu narodziła się ta głasność, ta pierestrojka tego Gorbaczowa. I Rosjanie sami podjęli, można powiedzieć, taką jak gdyby decyzję o tym, że no i nawet nie mają tych naciski i Solidarność, i Ojciec Święty, i Reagan. No w każdym razie, tak jak Ojciec Święty razem z Reaganem konkludują, że gdyby nie Solidarność, że Solidarność uratowała przed III wojną światową Europę. To tak można w skrócie powiedzieć. No i między innymi to już w latach 60. zaczęło się coś robić po Czarnej, bo to jest główna trasa taka na zachód, E4. W 80. roku zaczęli bocznice robić.
Panie Karolu, jeszcze o samej Czarnej to za chwileczkę sobie jeszcze porozmawiamy, natomiast jeszcze bym chciał wrócić do tego okresu i tej próby porównania, też wspomnienia, co działo się między 89 rokiem a tym 93. Czyli jakby pana mógł poprosić właśnie o wspomnienie, dokładnie jak to wyglądało.
No my żeśmy, że tak byli wszyscy w skowronkach, ale wiedzieliśmy, komuniści nam, można powiedzieć, jedli z ręki. Byli bardzo spolegliwi ci posłowie
posłowie z SLD, czy tam powiedzmy z PZP. Bardzo byli spolegliwi i wszystko można było załatwić, tylko niestety przy okrągłym stole był kontrakt. Po prostu nas zdradzono, bo o tym my żeśmy nie wiedzieli. Ci posłowie, którzy, że tak powiem, byli wierni OKP, bo wiecie Państwo, że wszyscy posłowie najpierw należy do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a potem zaczęły się rozchodzić nasze drogi i część posłów OKP utworzyła Unię Wolności, czyli ten ROAD, czy...
Najpierw ROAD, później no, tak, demokratyczną,
tak,
później
z Gierymkiem na czele. No, także to się tak zaczęło. No i dlatego też i nawet ci sami posłowie OKP dążyliśmy do tego, żeby więcej nas było, żebyśmy mogli rzeczywiście wybić się na niezależność i nastąpiło samo rozwiązanie Sejmu. A jedną to tak jako
ciekawe... Ale stosunkowo późno, nie?
No
to...
Dwa lata. No a zanim się człowiek zorientował, przecież my byliśmy nie politykami, nie kombinatorami, nie mieliśmy świadomości takiej, jak w tej chwili ludzie mają, bo byliśmy ludźmi z warsztatów pracy. Ja pracowałem 30 parę lat w laboratorium, cały czas w mikroskop człowiek patrzył i takie
rozmowy
na zakładach mechanicznych. I oczywiście polityką się bardzo interesowałem, ale człowiek nie miał świadomości i nie przypuszczał, że takie świństwo mogą, takie układy mogą nas. No więc w każdym razie dopiero potem się zobaczyło te wszystkie picie alkoholu, ta fraternizacja z tym w Magdalence i tak dalej. Podobno Lech Kaczyński też miał być w Magdalence, ale odmówił, znaczy na tym przyjęciu, gdzie tam, a to byli tamci, byli Szczwani i Lisy, bo na przyjęcie takie towarzyskie zaprosili kamerzystów, fotografów i fotografowali opozycję, jak piją z nimi wódkę, a potem wykorzystali to. No i takich zrobili wszystkich konia. I tam z województwa małopolskiego to ten Bill, wiem, że uczestniczył, że się tego wstydzi. No. Ale Karolo, wydawało mu się, że uczestniczy w czymś dobrym.
Panie Karolo, pan pamięta może jeszcze z tego wybór poselskiego epizodu? Znaczy, no dobrze, to jeżeli o wybór, to jeszcze na razie
zapytamy. Że no między takimi...
Czy to wtedy was nie zastanowiło? To było
przeciętnymi,
po...
no to jednak... kombinowali. No.
Głosem mówi się, że...
Jednym głosem.
To głosem kogoś z Komitetu Obywatelskiego. Nie,
to było wszystko, że tak powiem, przez kierownictwo.
Także mówiąc o ilości
kierownictwo
tych,
OKP,
którzy się wstrzymali.
OKP przeliczone, to znaczy Gieremka Mazowieckiego, a zwłaszcza Wielowiejski, to był taka szara eminencja. No więc w każdym razie tak było wykombinowane, że ktoś tam nie przyszedł w tym dniu, jeden się pomylił, no i tak to wyszło, że jednym głosem Jaruzelski został wybrany. Czyli tam żeśmy się śmieli, że jednogłośnie. A generalnie wśród takich szarych, przeciętnych posłów to wszyscy byli kontra jak najbardziej. No tym bardziej to można w listy głosowania zaglądać gdzieś się, nie, kto jak głosował. Także to...
Panie Karolu, to w takim razie teraz już przechodząc do tego wątku militarnego związanego z tymi wojskami sowieckimi. Czy pan z tego epizodu poselskiego pamięta?
Właśnie chcę powiedzieć, tak. No, w związku z tym, że pracowałem na zakładach mechanicznych, otworzyłem swoje w wojsku, także mam stopień podporucznika, no i tam trochę z wojskiem związany, więc się zgłosiłem do Komisji Obrony Narodowej, no bo taką świadomość miałem, że w Wojsku Polskim, jak no, cywile to wszyscy są w euforii, żyją, no, tą wolnością się cieszą, ale wojsko, 300-tysięczna armia była wtedy i 35 tysięcy oficerów politycznych. Co zrobić z tymi politycznymi oficerami? No i trzeba było jakoś to, że tak powiem, wojsko zachować w spokoju i w koszarach, żeby się nie włączyło do polityki. No i dlatego się zgłosiłem do Komisji Obrony Narodowej razem z Marią Rokitą.
Janem Marią Rokitą, tak. Tak. A panie Karol, czy pamięta pan jakieś...
Była sprawa taka tej komisji, która badała Rokita, OKP utworzył komisję do spraw tych wypadków nieznanych sprawców, tak, śmiertelnych.
Tak. Słynny raport Rokity.
Słynny raport Rokity. Ja chciałem być w tej komisji. Rokita się nie zgodził, bo chciałem, miałem tutaj taka matka, przychodziła z Tarnowa, taki wątek tarnowski państwu powiem. Tak, tak. To chyba pani Nowak się nazywała. Jej chłopiec zginął w Krakowie, student, no i ona chciała, że tak powiem, żeby koniecznie to też jego włączyć na tą listę zaginionych w niewyjaśnionych okolicznościach. Zgłaszałem się wielokrotnie do Rokity, mówiłem mu o tym, a on mówi, znam osobiście ten wypadek w Krakowie i absolutnie on nie zginął wskutek działania nieznanych spraw. Podobno tam było, no i niestety matka musiała to przyjąć do wiadomości, a oblewali młodzi studenci, żegnali jakiegoś swojego kolegę, który wyjeżdżał na zachód, no i tam brama podobno była już zamknięta, jak skończyli tę olipację i gdzieś tam po Gzymsie wychodził z pierwszego piętra i chyba i spadł, no coś takiego. No. Także udział trzecich osób, mówi Rokita, że tam absolutnie nie było, on bo zna osobiście, a to ten mniej więcej rocznik, co ten, bo to...
Co
Rokita i także...
A temat wojsk sowieckich wracał jakoś?
Temat wojsk sowieckich
wracał. Na przykład wracał, w tej Komisji Obrony Narodowej?
No wracał, ale my żeśmy się wtedy interesowali bardziej naszą armię, tak jak pan mówiłem, żeby uspokoić wojsko, bo w wojsku też szumiało, byli też odważni ludzie, ale jednocześnie no, oni mają broń, no to więc troszeczkę inaczej trzeba postępować z ludźmi, bo zdesperowany człowiek to nie rozmaite rzeczy może robić. No więc, żeby takie oliwy na ten wzburzony umysł wyrać, to że jeździliśmy po jednostkach i rozmowy z oficerami na odprawach i takie, bo oni się pytali, co Solidarność zamierza i tak dalej, no, jakie plany. No to tak jak żeśmy mogli, tak żeśmy tłumaczyli i absolutnie pokojowo mieliśmy te wszystkie sprawy załatwić. Także,
jaka była wizja? No bo tak, upadał Układ Warszawski, były te demonstracje KPN-u, prawda? No, również pod garnizonami sowieckimi, prawda? Pod tymi hasłami Sowieci do domu.
Między innymi celem powołania takiego przez wojewodę, a ja już nie byłem posłem, jak mnie wojewoda tutaj zaprosił do współpracy, bo w następnych wyborach, choć startowałem, to nie wszedłem, nie dostałem głosów, bo się mało pokazywałem w telewizji. Raz tylko zabrałem głos i to miałem pecha, bo akurat w tym dniu nie było transmisji telewizyjnej, bo był Ojciec Święty akurat w Polsce. Właśnie o KPN-ie pan powiedział. Mm-hmm. KPN-ie, nie tylko KPN-ie, ale tam...
Solidarność Walcząca też, tak.
Solidarność Walcząca, VIP, no, Wolność i Pokój. Więc między innymi to było powodem, że wojewoda podjął decyzję o ustanowieniu takich pełnomocników. Zresztą w innych województwach też to było. Żeby jakoś te konflikty ostatnich pobytu tych Rosjan na polskiej ziemi nie przebiegały konfliktowo, bo pojedzie kilkunastu chłopaków na rozrabia tam, a być może, że oni będą pijani, Rosjanie pijani, wyjdą z bronią, co i postrzelają, no i co, no i...
Także tutaj... No tak, ale pełnomocnicy powstali
nie,
na mocy tych umów już z Rosjanami. Najpierw umów ustnych, prawda, bo oni się zaczęli wycofywać, zanim jeszcze podpisano to pisemne porozumienie. Wydawało się, że to jest taki akt dobrej woli, bo się okazało, że wcale nieprawda, bo tam było drugie dno związane z tym, że oni donegocjowywali jeszcze sprawy związane z tym majątkiem, który pozostawili. Chcieli się tam wywłaszczyć w ramach spółek polsko-rosyjskich.
Tak, potem to jest, ja mam tą umowę taką, nie ma mowy o spółkach, tylko jest o tym, że zarówno rząd polski, jak i rząd Federacji Rosyjskiej zadba o stworzenie warunków właściwej egzystencji dla oficerów, dla wojska, oficerów rosyjskich zwalnianych tych o warunki bytowe. I co pod tym się kryło, to mam przy sobie. Tyle wiem, że ten dokument był w Warszawie parafowany. Jak Wałęsa pojechał tam, to Olszewski się zorientował i powiedział, że absolutnie, żeby nie podpisywał tego. tego, no Wałęsa na miejscu wszystko to
w Moskwie
tak, w miejscu zmienił i od razu przestało to być aktualne. My byliśmy uczuleni na to, że w tych województwach, gdzie stacjonują wojska rosyjskie, nie było możliwości utworzenia tych jakichkolwiek spółek, ale co człowiek by miał gadania?
Jeżeli mogę, to mam fragment książki w 2000 roku wydanej, napisanej przez pana Mariusza Lesława Krogulskiego, Okupacja w imię Sojuszu, Armia Radziecka w Polsce, i odpowiedni fragment właśnie, który trochę więcej szczegółów może do tego podaje. Rosjanie godzili się na opuszczenie baz w Polsce, ale w zamian żądali, żeby na ich terenach powstały przedsiębiorstwa rosyjsko-polskie o charakterze eksterytorialnym. Tak. Oczywiście na tego rodzaju projekty nie mogło być zgody. Uchwała Rady Ministrów Jana Olszewskiego odrzucała te propozycje i została podjęta jednomyślnie. 22 maja 1992 roku, czyli 10 dni przed, Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli do polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, która przekazywała bazy opuszczane przez wojska rosyjskie wycofujące się z Polski w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich. Był to zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą prośbę Lecha Wałęsy. Gdy pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera odpowiednie polsko-rosyjskie porozumienie zostało przez MSZ podpisane, doszło do otwartego konfliktu rządu Jana Olszewskiego z prezydentem Lechem Wałęsą i ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. By nie dopuścić do podpisania takiego porozumienia przez Wałęsę w Moskwie, premier przekazał sprzeciw rządu, wysyłając uchwały Rady Ministrów odrzucającą tę głupią propozycję Wałęsy, depeszą szyfrem do Moskwy na ręce Lecha Wałęsy. Nazajutrz po powrocie z Moskwy prezydent zgłosił wniosek o odwołanie tego gabinetu. Ceną, jaką zapłacił za swą patriotyczną postawę premier Olszewski, to odwołanie jego gabinetu. Nie było mowy o zachowaniu baz rosyjskich czy ich przekazaniu jakimś przedsiębiorstwom pod przykrywką. Protokół regulujący stosunki między Polską a Rosją, czyli traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z 22 maja 1992 roku, podpisany przez prezydentów Wałęsę i Jelcyna, nie zawierał więc zgody na przekształcenie baz wojsk radzieckich w Polsce na przekazanie rosyjsko-polskim spółkom joint venture. Rosjanie domagali się, takie szczegóły jeszcze, domagali się minimum między innymi 400 milionów dolarów za wybudowane obiekty w bazach radzieckich. One były budowane przez Rosjan, to za chwilę porozmawiamy na przykładzie czarnej, prawda?
Nic.
Jednakże polski rząd Jana Olszewskiego na tak wysunięte roszczenia finansowe oznajmił Rosjanom, iż nie przepuści przez swoje terytorium wycofujących się wojsk radzieckich z Niemiec. Wtedy trwała operacja wycofywania już z NRD. I to spowodowało, iż ostatecznie odstąpili od jakichkolwiek roszczeń finansowych.
To znaczy zostało ustalone w ten sposób, że to, co jest związane, mogą wszystko Rosjanie zabrać ze sobą, jak się będą wyprowadzali, za wyjątkiem tych obiektów, które są związane z ziemią. Mogą meble zabrać, ławki, krzesła, ale budynek, jak jest postawiony, to już nie. Jak jest jakieś urządzenie związane, nawet płot. W Czarnej przyjechałem do Czarnej i tam płot rozbierali i drut kolczasty zwijali, no bo to, a ja mówię, to jest związane z ziemią, bo jest przez te słupy betonowe.
No za chwilę sobie jeszcze na temat przykładku Czarnej porozmawiamy, ale jeszcze trochę na temat w ogóle wojsk sowieckich w Polsce, bo to jest bardzo ciekawy temat. Też fragment takiej publikacji Państwu przeczytam. A propos, bo przy okazji wątku dotyczącego 1956 roku i pewnej takiej najbardziej spektakularnej operacji wojskowej, jaką Sowieci na terytorium Polski przeprowadzili w trakcie tych kilkudziesięciu lat stacjonowania. Zaczynamy od tej daty 18 września 1953 roku. Ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z warszawskiego dworca wschodniego do Rosji. W Polsce pozostała tylko misja wojskowa w liczbie około 30 żołnierzy, która później nadzorowała tranzyt wojsk rosyjskich z Niemiec do Rosji. Armia radziecka stacjonowała w Polsce od 1945 roku. Naprawdę od 1944, bo w 1945 roku została ustanowiona ta północna grupa wojsk, prawda? Radzieckich. Tak notabene ta północna grupa wojsk radzieckich utworzona z wojsk drugiego frontu, formalno-prawnie jej usytuowanie nastąpiło 17 grudnia 1956 roku, a do tego czasu działała nieformalnie,
Tak, tak, można tak powiedzieć. Na sowieckich papierach w Polsce, czyli dopiero Gomułka w jakiś sposób na mocy właśnie zawarł tą umowę między rządem PRL i rządem Związku Radzieckiego o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce. Tak się to wtedy nazywało. Zgodnie z tym porozumieniem ogólną liczbę wojsk radzieckich w 1956 w Polsce ustalono w granicach 62 do 66 tysięcy żołnierzy, z czego wojsk lądowych 40 tysięcy, lotnictwa 17 tysięcy i marynarki wojennej 7 tysięcy. W 1989 roku to przekroczone były te wszystkie liczby. Żołnierzy tak naprawdę w 1989 roku stacjonowało żołnierzy sowieckich ponad 70 tysięcy. Drodzy Państwo, więcej, to takich 70 tysięcy żołnierzy pod bronią. Czyli więcej niż my dzisiaj mamy polskiej armii pod bronią. To tak na marginesie. Do 1956 roku status wojsk radzieckich nie był regulowany, to już mówiłem. Wojska radzieckie, zajmując kolejne tereny niemieckie, pozostawiały tam swoje garnizony bez uzgodnień z polską administracją. Po zakończeniu działań zbrojnych i utworzeniu tej północnej grupy wojsk, dokonano dyslokacji tych jednostek, wybierając koszary i tereny najbardziej im przydatne. W myśl prawa międzynarodowego stacjonowanie wojsk PGW w Polsce do 1956 roku można uznać za wprost okupację. Przez te lata na terenie kraju pozostawało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy radzieckich tylko na podstawie rozkazów dowództwa radzieckiego utrzymywanych przez państwo polskie. Próba czynnego zaangażowania się północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej w polityczny konflikt w Polsce na szczytach władzy w październiku 1956 roku, marsz kolumn pancernych PGW na Warszawę, wzmogła w społeczeństwie polskim niechęć wobec Związku Radzieckiego i stacjonujących w Polsce oddziałów Armii Radzieckiej. Ataki na ZSSR były stałym elementem manifestacji październikowych i listopadowych w 1956 roku. Szczególnie dotyczyło to miast, w których stacjonowały jednostki PGW. W Legnicy domagano się zwrotu willi i domów zajętych przez Rosjan, w Szczecinie wycofania wojsk radzieckich do własnego kraju lub do NRD. Uczniowie liceum w Żarach w końcu października 1956 roku wysłali pismo do biura politycznego KCPZPR z zapytaniem, czy istnieje konieczność stacjonowania w Polsce wojsk PGW i kto ponosi związane z tym koszty. A byli to wszyscy Polacy. Tuż przed 8 plenum PZPR 19 października 1956 roku ruszyły na Warszawę stacjonujące w Polsce jednostki północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. Z Pomorza szły przez okolice Wrześni i Włocławka, z Dolnego Śląska z rejonu Żagania i Bolesławca, przez Łęczycę i Łask w stronę Łodzi. Do Zatoki Gdańskiej wpłynęły w tym czasie okręty wojenne sowieckiej floty. Na granicach NRD, Czechosłowacji i Białoruskiej Republiki ogłoszono stan podwyższonej gotowości bojowej wojsk. Polska znalazła się w okrążeniu. Po wydarzeniach poznańskiego czerwca, po fermencie, który ogarnął kraj wczesną jesienią, po kryzysie władz PZPR i rehabilitacji byłego sekretarza generalnego PPR Władysława Gomułki, Rosjanie byli poważnie zaniepokojeni możliwością utraty wpływów w Polsce. Nie zamierzali do tego dopuścić. Czy byli zdecydowani na zbrojną interwencję, czy prowadzili tylko wojnę psychologiczną, wywierając nacisk na władze PRL i wymuszając groźbą krwawego rozwiązania ich uległość i lojalność. Oddziały Armii Radzieckiej stanęły w rejonie Łodzi i Włocławka, Łowicza i Sochaczewa. Jeden z nich otarł się przez pomyłkę podobno, aż o przedmieścia Warszawy. Jak wiadomo, w dniu odbywania się plenum 19 października 1956 roku o godzinie 7 rano przyleciała do Warszawy delegacja wojsk z Nikitą Chruszczowem na czele, Mołotowem, Kagalowiczem i Mikojanem w towarzystwie marszałka Koniewa, dowódcy Układu Warszawskiego i kilkunastu generałów. Władze polskie próbowały wizytę przełożyć, choćby o jeden dzień lub dwa, ale Rosjanie chcieli mieć wpływ na polskich komunistów jeszcze przed rozpoczęciem plenum. 19 i 20 października ważyły się polskie losy, groźba zbrojnej interwencji sowieckiej zawisła nad Polską.
Dobra.
Jakie były liczby w 1956 roku? Tylko to też ważne i przechodzimy do czarnej. W tym czasie garnizony rosyjskie, 1956 rok, bo to jest ostatnie liczby, jakie znamy, jeżeli chodzi o rozwój PGW, do tej północnej grupy wojsk, to są tylko z tego traktatu w 1956 roku zawartego. Garnizony rosyjskie były rozmieszczone wówczas na obszarze 15 województw. Polska chyba liczyła wtedy 16, tak czy 17. Czterech okręgowych zarządów lasów państwowych. Armia radziecka użytkowała ogółem 70 tysięcy hektarów różnych terenów. Rozmieszczono na nich 13 lotnisk, 4 poligony zajmujące około 60 tysięcy hektarów. Wojska te dzierżawiły 1200 budynków mieszkalnych, 10 tysięcy mieszkań, 2,5 tysiąca budynków koszarowych o powierzchni ponad 2 milionów metrów kwadratowych. Same wzniosły 332 budynki koszarowo-sztabowe, 800 magazynów, 240 domów mieszkalnych. Ale przez cały ten okres ja mam, PGW się rozwijała.
Tak, mam wykaz dyslokacji wojsk radzieckich w Polsce. Więc tak,
w 90 już tak, trzecim. No, tak, czyli tak, teraz porównamy
Lublin,
sobie.
Legnica, Jawor, proszę Państwa, Raszówka, Żagań, Szprotawa, Świętoszów, Strachów, Przemków, Trzebień, Chocianów, Uninów, Opole, Wrocław, Toruń, Szczecin, Białogard, Szczecinek, Bornosulenowo, Chłominowo, Oława, Strzegom, Świdnica, Kęszyca, Jankowo, Chojna, Bagicz, Świnoujście, Krzywa, Chojnów, Kluczowo, Nowa Sól. No. Ale to cały zachód.
No, w sumie 65 miejscowości. W sumie w 65 miejscowościach, o 65 miejscowości, gdzie w latach 90. Sowieci wychodzili z Polski.
Z biura pełnomocnika rządu do spraw pobytu wojsk radzieckich takie pismo.
A teraz rzeczywiście warto o tej czarnej, bo czarna, znaczy ta baza radarowa wojsk radzieckich pojawiła się dopiero w połowie lat 80.
Tak, to ona się pojawiła. Więc w każdym razie czarna to jest taka bardzo mała sprawa w sensie logistycznym, aczkolwiek ważną sprawę miała odgrywać w czasie tej inwazji na zachód, no bo to były droga transportowa i zabezpieczeniem wojska łączności tu miały być. Nie wiem, czy Państwo byliście tam w tej czarnej, czy nie, no w każdym razie
nie można było. No wtedy nie, ale, nie ale już po.
Teraz nawet można. W każdym razie
no budynki zostały.
Budynek jest, znaczy budowa bazy jest nieskończona, przejęta w stanie surowym, jak gdyby nieskończone podziemne garaże, boksy na aparaturę, na jakieś tam nasłuchy, na różne łączności, takie klatki betonowe, beton chyba nie w Polsce robiony, bo wyjątkowo taki mocny, gładki, zbrojony z takich płyt, te kojce takie w ziemię zakopane, wysokie na jakieś 8 metrów.
To były tak zwane, przepraszam, silosy, tak, na rakiety.
Nie wiadomo, co to było, bo to było tak w stanie zdrowia, jeszcze niektóre nie były przykryte. Ja się domyślam, że tam miało się znajdować całe dowództwo, czy powiedzmy ekipy łączności, czyli aparatura i inne historie, no. Bo tak się mówi, że to łączność. I zadaniem moim było też, jak oni byli przekazywali, żeby nie została gdzieś zakopana jakaś broń chemiczna zwłaszcza, czy powiedzmy jeszcze jakaś inna ropa wylana, jakieś tam skażenie środowiska i inne historie. No więc tych rzeczy starałem się, że tak powiem, dopilnować, że to wszystko się odbywało poprawnie. Nie mieli tam przecież kanalizacji, no to więc trzeba było ich kontrolować w tym sensie, czy te szamba wywożą do zakładów azotowych do utylizacji, więc kwity z zakładów azotowych. To pokażę Państwu parę zdjęć z tych ostatnich zdjęcia Rosjan na ziemi tarnowskiej. To są na dworcu w Czarnej, żegnam ich. I tutaj akty podpisywania i ten protokół podpisania. Także specjalnych problemów nie miałem, z dowództwem się rozmawiało w porządku, ale jak ważniejsze sprawy, to musiał przyjeżdżać z Legnicy jakiś tam, powiedzmy, pułkownik, generał czy prokurator, bo były też tam sprawy takie.
No w Legnicy był sztab mocnej grupy wojsk.
Właśnie. Jaka duża ta liczbowo była?
60 osób największe, no to się zmieniali Rosjanie. No. Trzeba było załatwić sprawę leczenia, bo wypadki przy pracy mieli, więc...
W tym czasie?
No jak oni budowali tam, ci żołnierze. No to mogą uciął sobie palec, czy coś
takiego. Ale ten okres likwidacji, jak długo?
Nie, okres likwidacji. Ja byłem pełnomocnikiem 14 miesięcy.
Ach, to długo.
14 miesięcy.
Czy ja mogę tu wejść?
Proszę bardzo.
Okres
kiedy Litwa też w tym czasie sięgała po niepodległość, właśnie takie niewłaściwe zachowanie się pana Lecha Wałęsy, który mówi, żeby mówić wtedy to w zimie tam wieża telewizyjna w Wilnie. I Wałęsa wtedy powiedział, że nie można ogłosić niepodległości w Litwie, bo on musi jakby wcześniej rozmawiać z Jelcynem. Pamiętam, myśmy tutaj, ja wtedy na terenie Tarnowa byłem wiceszefem KPN-u do spraw politycznych i wtedy szybko poszliśmy marszem krakowską, bo to w tej chwili musiałbym, na pewno to mam w swoich przygotowywanej publikacji, pośliśmy po bramę Ostrobramską do misjonarzy i tam właśnie po prostu takie oświadczenie złożyłem w imieniu KPN. Ale dlaczego to mówię? Bo potem kilka dni później my jako grupa, jako okręg Tarnowski KPN-u postanowiliśmy pójść do bazy sowieckiej, do Czarnej. I oczywiście wtedy, bo szefem okręgu Tarnowskiego był pan Andrzej Hendryk, a ja byłem szefem do spraw politycznych. Oczywiście widziałem różne niewłaściwości w KPN-ie, ale to nie mogło wtedy działać na moje akurat opinie i postępowanie. Natomiast pojechaliśmy do, to była gdzieś wiosna. Bo to było, wydaje mi się, to było gdzieś w okolicach, nawet na Wielkiej Nocy i udaliśmy się na taki atak, to był taki z całej Polski, była młodzież WIP-owska z Wrocławia byli i z Mielca i z Olsztyna i no i jako KPN Tarnowski żeśmy tam szli. Mieliśmy lęk, co będzie, gdy zbliżymy się tam, ale wśród nas był poseł Różnica, który rzeczywiście jako jeden tam poszedł. Ja mówię to może długo, powiem krótko do powiedzenia. Mieliśmy lęk idąc tam przez ten las. I w końcu skręciliśmy tą drogę i wyszli oficerowie na nasze spotkanie. I pozwolono nam wejść do środka. No oczywiście tam też się było widać te słupy, maszty telekomunikacyjne, to wszystko świadczyło. Natomiast warunki, to na Sowietów, to były warunki jakby spartańskie. Ale wiedzieliśmy o tym, że to dla nich było zupełnie trochę oderwane się od tej rzeczywistości sowieckiej tam na miejscu, ale wiedzieliśmy, że to jest bardzo przykra sprawa, że na terenie tej Czarnej to tak blisko tutaj Tarnowa, a szczególnie dla nas członków KPN-u to było bardzo dla, nie tylko, ale dla szczerych Polaków to była bardzo przykra sytuacja, kiedy ludzi soldatów sowieckich mają dreptać po polskiej ziemi. Mówię to z takim mocą tym, bo pamiętam jak szliśmy tam i też szła młodzież WIP-owska, młodzież.
Dużo osób, panie
radzie. I wtedy powiem, co wy chcecie od nich? Co wy chcecie od nich? Nam z nimi jest dobrze. I wtedy pamiętam te słowa, zatrzymałem się, to może powiedzieć, nieważne czy jesteśmy z Olsztyna, Mielca, Wrocławia. Ale Czarna jest to naszą ziemią Polską. Nie chcemy, by buty soldatów sowieckich były. Dlatego to mówię, że myśmy tam byli w środku, myśmy to widzieli. Rzeczywiście, to padły pytania, czy były tam silosy, czy nie silosy. Tego nie wiemy, akurat gdzie były. Tam było akurat jakieś takie piwnice, bo nam puścili te warunki, jakieś tam te nadtryski czy coś takiego. No tam były jakieś, jeszcze można było umyć się tego. No i uważam, że oni sobie tu panowali w lesie, w razie czego posiadano w tym, no, po prostu był to ogromny punkt taki kontrolny i tutaj na terenie.
Łatwo jedna demonstracja, czy więcej?
Czy to nie było więcej, bo potem na tym pojawiło się właśnie to, że powołano już pełnomocnika do wyprowadzenia tych wojsk. Sytuacja się zmieniła, bo to się zmieniło w związku z tym, że bo to jest, tutaj nie mogę przypomnieć, bo mój los z KPN, żeby Państwo wiedzieli dokładnie, 15 lipca 1992 roku złożyłem w ogóle mandat z KPN. No mówię, żebym doszedłem. Dlatego wiedząc, kim był już Nosiowski, a znaczy wcześniej już miałem tego dowody i dlatego nie chciałem już tą grupą tych ludzi mieć jakby do czynienia. Dlatego mógłbym to na ten temat więcej akurat też powiedzieć, ale dlatego chcę powiedzieć, myśmy tam byli w tej bazie. Myśmy tam byli. I szedł z nami Różnica, to też że ten poseł Różnica, bo on akurat należał, zresztą jak Państwo wiedzą, tam się pokazał, on w 68, w 60 latach należał do bardzo takiej tajnej organizacji, zresztą cały czas należał do tej akcji Burza, w ogóle tak, także rzeczywiście to było, ja mówię to dlatego, że dla nas to było coś strasznego, że takie słowa jak padły, to czasem on nie mógł tego. Jak ja słyszałem to, że...
Mieszkańcy.
A dzisiaj to widzę, że tak samo. No po co mamy się sprzeciwiać się tego? Dajmy sobie spokój. A to wtedy tak padało i tak bardzo mnie to zabolało. Co wy chcecie o mnie? No bo tam można było, nie przychodzili kawior, czy cokolwiek można było. U nas była nędza też, no a tam coś przywieźli, jakieś tam. A i złoto przywozili. No wiesz, czemu ty nie piszę. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, co chciałem powiedzieć, bo mam takie króciutkie sprawozdanie do pułkownika Lotkowskiego, co tam jest zastępca generała był. W ślad za moją telefoniczną rozmową informuję, że i tak dalej. W rosyjskiej bazie Czarnej Tarnowskiej znajdują się następujące obiekty budowlane. Blok mieszkalny dla kadry, 27 mieszkań. Dwa baraki drewniane, koszarowe dla wojska. Inne obiekty w stanie surowym. Kotłownia, warsztat samochodowy, stołówka, dwa schrony podziemne, około 2500 metrów kwadratowych. Budynek koszarowy, dwukondygnacyjny w stanie surowym, około 3000 metrów kwadratowych. Wartość mienia, wielkość i tak dalej, celowość nakładów na zakończenie. No to już nie będę dalszy, ja tylko wyliczam tę historię. Więc tak jak mówię, w stosunku do tego majątku, jaki mieli Rosjanie na zachodzie, to w Czarnej to była straszny drobiazg. W każdym razie wszystkich nas uwierało to, że rzeczywiście nawet tu w Tarnowie, w Tarnowskim są Rosjanie. Ale to już była końcówka ich pobytu i tak jak mówiłem, gdyby się Rosjanie sami nie przekonali, że ta doktryna wojenna nie ma racji, przekonali się, że doktryna wojenna nie ma racji bytu, to nie wiadomo, czy do tej pory Rosjan nie było w Polsce. A
no zresztą... tym bardziej, że warto sobie przypomnieć, że w 1991 roku był ten pucz Jana Jewa. A oni dalej stacjonowali w Polsce.
Tak, ale chciałem powiedzieć, że to nie mamy wojskowych Rosjan, ale lobby i agentura została w całości tu. Polska jest tak spenetrowana przez Rosjan, że oni dyktują, co w Polsce się dzieje. Naprawdę. Sami bez premiera, bez rządu decydują, że u nas budują drugą nitkę. Putin daje polecenie swojemu KGB, żeby nawiązał kontakt z naszym kontrwywiadem i nawiązał współpracę. I to wykonują rozkazy. No. Tak jak tutaj czytając niektóre materiały, to Rosjanie, sowieccy szpiedzy, nie szpiedzy, tylko oficjalnie, jak przyjeżdżają z zagranicy, to do włoskiego kontrwywiadu wojskowego czy do tych służb specjalnych wchodzą bez przepustki, wprost. W Warszawie na terenie Wilanowa mają całą prawie część dzielnicy ogrodzoną i strażnik i domy mieszkalne i na zasadzie, że tak powiem, Polska w Moskwie nic nie ma.
Jak teraz? Teraz?
Teraz.
No dyplomaci.
Aha. Nie dyplomaci, to rozmaicie inni. No
tak, ale pewnie...
Wiem, że były sprawy były wtedy ruszane, a potem nawet w latach...
O nieruchomości.
O nieruchomości, po prostu kupili
dziwne umowy popodpisywane tak, z gminami.
No, mają całe dzielnice, część dzielnicy Wilanów jest, poza Wilanowem, tam gdzie mieszkają, no to... Rozmaicie. No więc w każdym razie jest tak, że no trzeba mieć świadomość tą, że Polska kilkaset lat była, że tak powiem, pod panowaniem rosyjskim. No. I po prostu Rosjanie traktują Polskę jako, że tak powiem, to jest ich terytorium.
Bliską zagranicę.
Kurica nie ptica, Polska nie zagranica. No i Niemcy mają drang na Hosten, a ci mają drang na Zapad. No.
To która z tych dat, panie Karolu, jest ważniejsza? 4 czerwca 89 ja uważam, czy 18 września 93?
Ja uważam,
wtedy się skończyła ta okupacja.
Ja uważam, że o tą wolność to jeszcze nasze...
Formalnie.
Że nie dało się Polski skomunizować, nie dało się Polski zawłaszczyć. To teraz Polskę niszczą w inny sposób, niszczą przez pornografię, przez rozmaite homo i rozmaite inne draństwo. No. To 2,5 miliona ludzi wyemigrowało za chlebem. Zniszczony przemysł, zniszczone wszystko. No. To jest polityka Niemiec i polityka Rosji jest realizowana w Polsce, a nie Polacy się rządzą. To nie Polacy rządzą Polską w tej chwili.
Szanowni Państwo...
Rządzący wybierają niby Polacy.
A Polacy niby wybierają, ale oni mają media, mają swoje...
Serwer w Moskwie.
Tak.
Szanowni Państwo, jutro, jest 18, tak jutro, ukazuje się na rynku wydawniczym biografia polityczna Lecha Kaczyńskiego. Wbrew pozorom nie odbiegam od tematu. Chciałem Państwu fragment przeczytać tej biografii. Proszę, no to Sławomira Cęckiewicza, Adama Chmieleckiego i tam jeszcze dwóch innych autorów.
Coś powiem,
proszę? Proszę bardzo.
Do tej śmierci, do tych zamachów Ojca Świętego
tak.
I Reagana trzeba dodać przecież i zamach smoleński. No przecież to jest ewidentne, że oni wszystkich tych przeciwników swoich likwidują i to przez setki lat. Tam żaden car nie został wybrany, jeden drugiego mordował, nawet ojciec...
Proszę właśnie jeszcze powiedzieć, bo zapomniałem, zanim jeszcze przeczytam ten fragment, który
to jest ta wieża, takie tak. Zdjęcie mam.
To była, była baza radarowa. Tak,
baza radarowa,
więc taka wieża. Czarny, tak. A to jest zdobyczne.
A to jest trofej.
Proszę opowiedzieć historię. Gdzie to pan znalazł, panie Karol?
To jest w świetlicy rosyjskiej. Był na zajęciach politycznych, bo przecież są ciągle tam się w takim wojsku to oficer polityczny pracuje. No i taką gazetkę mieli tutaj nad Leninem pracowali. Ja to sobie...
Miejsca w Europie, które odwiedził Lenin, prawda? Od razu nas zwróciła moją uwagę, że Polski nie ma, no bo to jest okres, prawda, ale zaborów.
Jest Zakopane.
Ja mówię, tylko Polski w sensie na mapie nie ma. Jest Poronin, jest tam ten Biały Dunajec, Zakopane.
Zakopane.
Kasprowiczowi właśnie tak. Lenin żył.
Tak.
Przecież Kasprowicz uratował Lenina.
Jak ktoś chce zobaczyć bliżej, co tu pisze, to
podobno jest też był w Tarnowie, mieszkał tu w domu państwa Czabańskich, koło Liceum Sztuk Plastycznych. podobno tam...
Proszę.
Moment właśnie pobytu wojsk rosyjskich w Czarnej. Ile... Jaki czas okres?
86 rok.
86 weszli pierwszy.
6 rok i 93 wyszli.
Czyli... No bo wtedy było głośno w Tarnowie, że
7 lat.
Budują silosy, że tam ma być...
A, to rozmaite plotki były.
Czy mieli zająć koszary, mieli sprowadzić rodzinę, prawda? Mhm. Wszystkie budynki, które teraz wyższa szkoła zajmuje, to miało być miasteczko dla Rosjan, dla całych rodzin. Już to było głośne wtedy w Tarnowie, właśnie zaczęła KPN występować i...
No, silosów nie znaleziono, no jakby były, to by były.
Nie, to silosy, tak,
były gdzie indziej. Ludzie to w Bornym Sulinowie ludzie, na przykład Dubinie, ludzie to była broń jądrowa.
Ludzie to... Sulimowów to w ogóle nie było na mapie w tym czasie.
No oczywiście.
Mam znajomych, którzy tam mieszkają, to było...
Proszę. Nie było zgłoszone, nawet w 56 roku też w tym traktacie, dlatego przywoływałem te liczby, Borne Solinowo i wiele i różnych jednostek, które w 93 roku, w 92, 93 jak wychodzili, okazało się, że są, chociaż nigdzie ich nie zgłoszono, nigdy, polskim władzom. Po prostu jak u siebie się czuli.
A w ogóle jak pan się porozumiewał przez Rosjan?
Po rosyjsku, tak.
Tłumacza,
żeśmy mieli tłumacza, w trakcie pod... To jest ta czarna kobieta, to jest tłumacz. Jedna jest tłumaczem przysięgłym, bo musiał być przysięgły tłumacz.
Szanowni Państwo, dlaczego chciałem ten fragment biografii Lecha Kaczyńskiego przywołać? Bo pan Karol tutaj mówił o tym, że część elit również które wybieraliśmy w 89 roku, została oszukana przez tych uczestników tych zakulisowych gdzieś tam negocjacji z tymi polskimi komunistami, Zaruzelskim, Drakowskim, z Kiszczakiem, prawda? Ale jest pytanie, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie ta lojalność, w cudzysłowie, która miała tych zobowiązań magdalenkowych dotrzymać, była jedynym jakby kryterium tych wszystkich zdarzeń, które później obserwowaliśmy. Trochę światła na te takie właśnie cieniste, różne meandry polskiej historii i dyplomacji rzuca fragment właśnie tej biografii. Chciałem Państwu przeczytać. Bronisław Komorowski, Janusz Onyszkiewicz, Krzysztof Skubiszewski, Mieczysław Wachowski, Lech Wałęsa. Większość z najważniejszych polityków z początku lat 90. strategiczne analizy Lecha Kaczyńskiego o integracji Polski z NATO uznawały za antyrosyjskie prowokacje i bajania. Jako minister stanu Lech Kaczyński poznawał kulisy polityki międzynarodowej, odbył pierwsze spotkania polityczne na poziomie państwowym, spotykał się z dyplomatami i wojskowymi innych państw. Była to dla niego okazja do wewnątrzkrajowego lobbowania za pronatowską opcją. No, po 90 roku Lech Kaczyński był tym ministrem stanu i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, więc to jest ten okres, prawda, opisywany tutaj. I teraz co zastał? Wspomnienia Lecha Kaczyńskiego. Starałem się propagować ideę przystąpienia Polski do NATO. Jeździłem po dowództwach okręgów, gdzie niegdzie spotykało się to z bardzo silnym oporem, bo były konkurujące koncepcje, na przykład koncepcja zbrojnej neutralności. Nie miałem niestety sojusznika w ówczesnym ministrze spraw zagranicznych. Rozmawiałem też o wejściu do NATO z Amerykanami, w szczególności z cywilnego wywiadu. Podobnie wskazywał w innym miejscu Lech Kaczyński. Potrzebna była nowa doktryna obronna, stara zakładała udział w Układzie Warszawskim i jasne powiedzenie, że zmierzamy do NATO. Potrzebne były zmiany organizacyjne, kadrowe i mentalne. Wspomniany przez Kaczyńskiego minister spraw zagranicznych to Krzysztof Skubiszewski, w przeszłości związany z współpracą z SB. Nie potrafił on przedstawić jasnej deklaracji Polski o zainteresowaniu członkostwem w NATO ze względu na równowagę w regionie, w którym jesteśmy. W myśl tej szkodliwej idei opowiadał się za oparciem bezpieczeństwa państwa na systemie konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, a w grudniu 90 roku oświadczył, że żadne członkostwo Polski w NATO nie wchodzi w rachubę. W podobnym tonie Skubiszewski wypowiadał się kilka tygodni później podczas przemówienia wygłoszonego w prestiżowym Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Londynie. Z racji miejsca i audytorium to wystąpienie ówczesnego ministra spraw zagranicznych III RP można uznać niemalże za programowe.
Skubiszewski oświadczył w Londynie m.in., że nie należy czynić niczego, co mogłoby wywołać poczucie zagrożenia lub podejrzenia ze strony Związku Radzieckiego. Jest to delikatna sprawa. Dodał, że KBWE, NATO i nowe porozumienia o współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, łącznie ze Związkiem Radzieckim, winny razem dążyć do denacjonalizacji bezpieczeństwa i czynić zeń wspólną sprawę. Z relacji Lecha Kaczyńskiego o jego staraniach na rzecz upowszechnienia proatlantyckiego stanowiska na polskiej scenie politycznej wyłania się obraz polityka będącego niewątpliwie w zdecydowanej mniejszości. I znów fragment wspomnień Lecha Kaczyńskiego. Ale wtedy to było wołanie na puszczy. Pamiętam z tego czasu dwie charakterystyczne rozmowy. Pierwszą z Bronisławem Komorowskim, który opowiadał mi bajki o biedzie dowódców okręgów, którzy mają powycierane ze starości kołnierzyki mundurów. Szybko zorientowałem się, że to bzdura. A Janusz Onyszkiewicz z charakterystyczną pewnością siebie wyśmiewał mnie za bajania o NATO. Twierdził, że to w ogóle niemożliwe. Początek 91 roku. Proponował równy dystans wobec wschodu i zachodu. Patrzyłem na niego przerażony. Dwa miesiące później po spotkaniu z Onyszkiewiczem rozmawiałem na ten sam temat z Geremkiem i profesor w sposób dużo bardziej dyplomatyczny też jednak uważał mój i Jarka postulat za nierealny. W kręgach wojskowych było podobnie. Kiedy mówiłem o tym na spotkaniach z kadrą dowódczą, odpowiedzią było milczenie. Dla tych ludzi był to olbrzymi szok. To jeszcze kilka miesięcy wcześniej była Armia Układu Warszawskiego. To był ogrom pracy. Proatlantycka postawa ministra stanu do spraw bezpieczeństwa narodowego Lecha Kaczyńskiego stała się szybko jedną z najważniejszych przyczyn konfliktu z prezydentem. Lech Wałęsa nie był przekonany do potrzeby integracji Polski ze strukturami politycznymi i wojskowymi Zachodu. Wspomniał w tym czasie o możliwości zachowania trwałej neutralności lub snuł publiczne wizje niejasnych rozwiązań strategicznych w rodzaju NATO-BIS, EWG-BIS. Wynikało to z kilku przyczyn, a fakt, iż idea obecności Polski w NATO nie była zbyt popularna wśród okrągłostołowych elit politycznych, wydaje się jedną z kluczowych. Ale w przypadku Wałęsy chodziło zapewne również o strach przed ujawnieniem kompromitującej przeszłości sprawa TW Bolek. Oraz związek, a nawet pewien rodzaj lojalności z ludźmi dawnego reżimu, dla których sojusz ze Stanami Zjednoczonymi był ze względów biograficznych i ideowych zwyczajnie nie do zaakceptowania. Łącznikiem pomiędzy prezydentem a tymi środowiskami był Wachowski, którego rola i powiązania do dzisiaj nie zostały do końca wyjaśnione, ani tym bardziej opisane. Konflikt z prezydentem Wałęsą i jego najbliższym zapleczem, Andrzej Przycimski, Mieczysław Wachowski, ksiądz Franciszek Cebula, narastał od maja 1991 roku. Ponadto Lech i Jarosław Kaczyńscy podejrzewali, że to Wachowski był jednym z inspiratorów niezdecydowanej postawy prezydenta Wałęsy w sprawie polskich aspiracji do NATO. Przykładowo, to właśnie Wachowski miał odpowiadać za usunięcie w sierpniu 1991 roku z prezydenckiego wystąpienia fragmentu o członkostwie Polski z NATO i potrzebie przyspieszenia procesu wycofywania wojsk sowieckich z nad Wisły podczas wizyty Wałęsy w brukselskiej siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na początku były dwa warianty przemówienia, A i B. Jeden powstawał w MSZ, drugi wzbogacony był we fragmenty wprowadzone przez Kancelarię Prezydenta. Odbyłem z ministrem Skubiszewskim dwa spotkania, w toku których ustaliliśmy ostateczną, kompromisową wersję, którą otrzymał Wałęsa i którą MSZ przekazało za NATO, wspomina Lech Kaczyński. Już w Brukseli dowiedziałem się, że w polskiej delegacji panuje zamieszanie, bo jest wersja A i B. Tłumaczyłem, że jest tylko jedna uzgodniona z MSZ. W rezydencji oficjalnych gości rządu belgijskiego Wachowski przeczytał wersję A i powiedział, nie będzie takiej antyrosyjskiej prowokacji. Wałęsa wygłosił przemówienie. Okazało się, że to skrócone. Konflikt z Wałęsą i jego otoczeniem, któremu wyraźnie przewodził Wachowski, sprawił, że Lech Kaczyński i cały BBN był coraz bardziej marginalizowany. Praca w Kancelarii Prezydenta okazała się dla Lecha Kaczyńskiego czasem ostatecznej utraty politycznych złudzeń co do Wałęsy. To chciałem przeczytać, bo są dalej pytania, czy ta lojalność, tak jak powiedziałem, lojalność wobec tych takich okrągłostołowych elit i wobec komunistów polskich była jedyną lojalnością, jaką kierowali się nasi włodarze po 89 roku. Jest ta sytuacja, którą tylko wspomniałem, dotyczący właśnie w stosunku Lecha Wałęsy do puczystów w Moskwie w sierpniu 91 roku. Minuty dzieliły i tylko postawa tutaj kilku osób przed wysłaniem przez Lecha Wałęsę do Moskwy. No, gratulacji. Jana Jewowi w sierpniu 91 roku. No i to jest Pytanie, drodzy Państwo, bo 2 tygodnie temu padł ten projekt ustanowienia kolejnego narodowego święta, prawda, tego Dnia Wolności, który miałby być równy 3 maja i 11 listopada, prawda? Prawda, tak.
Tak. Rosjanie uchwalili sobie święto.
I teraz jest pytanie, czy nie mamy tak naprawdę,
czy nie mamy prawa.
Znaczy z jednej strony oczywiście warto to dobre wspomnienie, które wiąże się z 4 czerwca 1989 roku, czyli naszym wspólnym zaangażowaniem głównie oczywiście osób, które wtedy uczestniczyły w kampanii tej wyborczej, prawda, w tym wszystkim, prawda, poświęcały się. To wszystko oczywiście ważne, ale pytanie jest, czy na przykład nie udałoby się, przynajmniej lokalnie u nas, świętować daty 18 września 1993 roku, czyli daty opuszczenia przez ostatniego żołnierza sowieckiego naszego kraju. W związku z tym, że jest nawet taka symbolika, prawda? 17 września obchodzimy to, co obchodzimy, a 18 września moglibyśmy obchodzić datę nie tragiczną, prawda? Tylko raczej faktycznie mamy co świętować. Chciałem zaproponować też w imieniu naszego porozumienia tutaj staroście, który tradycyjnie obchody te Dnia Sibiraka organizuje, żeby próbować również nawiązać do tej daty 18 września 1993 roku.
Czy rzeczywiście się dalej lansuje tą propozycję, żeby tego 4 czerwca takim... To była propozycja, ale chyba to się urozumiało.
Nie, nie.
Społeczeństwo nie zaakceptuje.
Ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie pytał społeczeństwa, jeżeli będą chcieli coś takiego przeforsować. Nie sądzę, wydaje mi się, że choćby z tego względu, że w ogóle generalnie nie bardzo chcą wprowadzać święta kolejne święto wolne od pracy, więc to jakby tylko może spowodować, że do tego nie dojdzie. Natomiast Dzień Wolności jest już narodowym dniem, takim jak tam Dzień Żołnierzy Wyklętych, czy to już jest ustanowione, to Sejm temu uchwalił, że 4 czerwca co roku jest tym Dniem Wolności, prawda?
Tylko, Rosjanie by, że tak powiem, nie pozwolili na to, żeby w Polsce takie święto ustawić.
Nie rada.
Tak, bo to by potraktowali, że to jest antyrosyjskie. Aczkolwiek to, co oni u siebie ustanowili, co mówią, to nie jest przeciwko Polsce. Święto tak, wypędzenia tak. żołnierzy.
No więc my też powinniśmy tego 18 września, też może oczywiście to nie byłoby tej rangi święto, co w Rosji, bo tam to jest wolne.
Tam jest wolne i wódkę rozdają na Placu Czerwonym.